Rozdział 23. Wieczorny firmament był czarno-niebieski. Gwiazdy mrugały i migotały, ale przyczyna ich zmienności stawała się widoczna dopiero wtedy, kiedy ktoś spojrzał ku zachodowi. Setki skrzydlatych sylwetek rysowały się na tle nieba, rozjaśnionego jeszcze zachodzącym słońcem. Te sylwetki spływały ku przestrzeni, lądując na płasku, poziomym obszarze pośrodku skalistego zbocza. Ogniska rozpalone w wielkim kręgu oświetlały twarze zgromadzonych Sije. Wiele z nich Auraya rozpoznała. Rozmawiała z Sije w różnym wieku, o różnej pozycji i pochodzeniu. Niedaleko niej stał traper z klanu Wężowej Rzeki, który opisał jej, jak toreńscy osadnicy wyparli jego lud z żyznych dolin. Trochę dalej zajęła miejsce stara matrona z klanu Ognistej Góry, która pokazała Aurai kuźnię, gdzie pobratymcy wytwarzali groty strzał i miecze, korzystając z obfitych złóż żelaza w Sii. Właśnie lądowali trzej młodzi ludzie z klanu Świątynnej Góry, którzy zwrócili się do niej z pytaniem, czego muszą się nauczyć, by zostać kapłanami.
Za mojego życia nie było jeszcze tak licznego zgromadzenia, rzucił niegłośno mówca Drys. A uczestniczyłem we wszystkich.
Auraya spojrzała na niego. Mówca Siri wyjaśniła mi, że tylko mówcy albo ci wybrani jako ich przedstawiciele muszą brać udział w zgromadzeniu. Nie dziwię się jednak, że zjawiło się więcej chętnych. Dzisiejsza decyzja może zmienić wasze życie. Gdyby to mnie dotyczyło, chciałabym być tutaj i wysłuchać tego postanowienia.
To prawda, ale jestem pewien, że niemało ich przybyło w nadziei, że choć przez chwilę zobaczą wybrankę bogów, odpowiedział ze śmiechem.
Uśmiechnęła się także. Wasz lud jest bardzo serdeczny, mówco Drys. Przyznam, że niemal się zakochałam w tym miejscu i żałuję, że będę musiała je opuścić. Uniósł brwi.
Nie tęsknisz za wygodami swego domu?
Trochę. Najbardziej brakuje mi gorących kąpieli i przyjaciół. Otworzył usta, by odpowiedzieć, ale w tej właśnie chwili Siri zwróciła się do szeregu mówców.
Chyba już pora. Jeśli będziemy czekać na spóźnialskich, noc minie, nim zaczniemy.
Pozostali kiwnęli głowami. Gdy Siri wstąpiła na skałę mówców, Sije w dole przestali rozmawiać i spojrzeli na nią wyczekująco. Uniosła ręce.
Ludu gór, klany Sije, my, mówcy, wezwaliśmy was tutaj, byście dzisiaj wysłuchali słów Aurai z Białych, jednej z wybranych bogów. Jak wiecie, przybyła do nas, by rozmawiać o przymierzu między Sije i Cyrklianami. Dzisiaj dowiemy się, co ma nam do powiedzenia i co my o tym myślimy. Za 7 dni zgromadzimy się znowu, by podjąć ostateczną decyzję.
Siri odwróciła się i spojrzała zachęcająco na Auraję. Ta stanęła obok mówcy i przyjrzała się zebranym w dole Sije. Od swego przybycia nie musiała czytać im w myślach, by odkryć wątpliwości i nadzieje. Mówili o nich całkiem otwarcie. Teraz prześlizgnęła się po umysłach. Wahali się. Byli pewni, że czeka ich kara, niezależnie od tego, czy zgodzą się na przymierze, czy nie. Byli ludem spokojnym, który rzadko uciekał się do przemocy. Byli też dumni. Co prawda nie chcieli ruszać na wojnę, gdzie zapewne niektórzy zginą, ale gdyby do tego doszło, pragnęli dać się poznać jako żołnierze wartościowi i skuteczni. I do tej dumy powinna się teraz odwołać.
Ludu Si, stworzeni przez Huan, przybyłam do waszej krainy na wasze zaproszenie, by opowiedzieć wam o swoich rodakach i zbadać możliwość przymierza między nami. Wiele się o was nauczyłam. Zaczęłam podziwiać waszą wytrwałość i wasz spokój. Nie jestem już bezstronna. Bardzo mi zależy, by nasz i wasz lud się połączyły.
Jestem wzburzona tym, że ziemiochodzący zabijają Sije. Widzę też, że współpraca może wzbogacić wasze i nasze życie na wiele sposobów, choćby poprzez handel i wymianę wiedzy. Myślę również, samolubnie, że taki sojusz byłby wspaniałym pretekstem, by zaniedbywać moje obowiązki białej i odwiedzać Si częściej niż to konieczne. Te słowa na wielu twarzach wywołały uśmiechy. Przerwała na chwilę i spoważniała. Sojusz wymaga zgody w kilku kwestiach, a pierwszą, którą omówię, jest wojna. Jeśli my, biali, zgodzimy się ochraniać wasze ziemie, możemy bez rozlewu krwi przerwać napływ osadników. Po prostu zażądamy od króla Torenu, by podjął właściwe działania i ich powstrzymał. W zamian za tę pomoc prosimy o obietnicę, że i wy nam pomożecie, gdyby najeźdźcy zagrozili nam albo naszym sprzymierzeńcom. Zauważyła posępne miny i kiwnęła głową. Wiem, nie wierzycie, że możecie pomóc w wojnie, ale przecież żądać od Sije, by zmierzyli się z ziemiochodzącymi twarzą w twarz, byłoby równie śmieszne, co wymagać tego ode mnie. Moja siła leży w magii, wasza w locie. Zdolność latania czyni was skutecznymi zwiadowcami. Możecie informować o pozycjach i ruchach wrogich żołnierzy, ostrzegać o zasadzkach i pułapkach. Możecie przenosić i dostarczać niewielkie i cenne przedmioty, leki i bandaże dla rannych, wiadomości dla oddziałów pozbawionych kapłana, który by przekazywał im rozkazy. Nastrój prawie wszystkich Sije był teraz taki sam. Dobrze przyjęli jej słowa, niektórzy z entuzjazmem, inni ostrożnie przyznając, że ma rację. Z zadowoleniem pokiwała głową. Trudno mi prosić was o coś, co może pewnego dnia sprowadzić śmierć i zgryzotę. Tak samo trudno byłoby mi, gdyby do tego doszło, prosić synów i ojców mojego ludu, by walczyli w naszej obronie. Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę dnia, który zmusi nas do tak strasznych wyborów. Przeszła do mniej groźnych kwestii. Pewnie się zastanawiacie, jakie korzyści przyniesie wam ten sojusz w czasie pokoju. Możemy wam zaoferować handel, wiedzę i dostęp do stanu kapłańskiego. Wielu z was nie wierzyło, że macie cokolwiek wartościowego, co nadaje się na sprzedaż. To nieprawda. Wytwarzacie niezwykłe przedmioty o wielkiej wartości praktycznej i artystycznej. Posiadacie złoża minerałów, które można wydobywać. Macie rzadkie rośliny o właściwościach leczniczych. Nawet te miękkie koce w altanie, którą dla mnie zbudowaliście, w Jarime uzyskałyby wysokie ceny. To jedyne towary, które zauważyłam w ciągu kilku krótkich tygodni pobytu tutaj. Doświadczony kupiec zobaczy o wiele więcej. Odetchnęła. Są też korzyści płynące z wymiany kultury i wiedzy. Wiele możemy się od siebie nauczyć. Wasze metody rządzenia i rozstrzygania sporów są wyjątkowe. Kapłani cyrkliańscy dają wykształcenie i praktykę w uzdrawianiu i magii. W zamian prosimy tylko, byście podzielili się z nami swoją wiedzą, co pozwoli nam lepiej pomagać naszym rodakom. Przerwała znowu. Jej wzrok przesunął się po setkach twarzy. Mam nadzieję, że nasze krainy mogą się zjednoczyć, przyrzekając sobie przyjaźń, szacunek i wzajemną pomoc. Dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać, ludu Si. Cofnęła się z nad krawędzi występu i zerknęła na Siri. Mówca z uśmiechem kiwnęła głową, po czym znowu uniosła ręce. Mówcy naradzą się teraz ze swoimi klanami. Auraya zobaczyła, że szereg się rozbiega. Mówcy kolejno wzlatują z krawędzi i szybują do swoich. Została sama. Usiadła i patrzyła, jak tłum dzieli się na klany. Raz jeszcze pozwoliła sobie dotknąć umysłów Sije, posłuchać, jak spierają się i debatują, Choć poruszyły ich jej słowa, zachowali naturalną ostrożność. Zmiany, o których mówiła, podekscytowały ich, ale także wzbudziły lęk. Powinni się głęboko zastanowić. Mało prawdopodobne, by ich świat pozostał taki sam, nawet jeśli wojna nie wybuchnie. Ziemiochodzący przyjdą tu i zostawią po sobie idee, dobre i złe. Będą chcieli poprowadzić w głąb Si drogę, żeby ułatwić podróże. Sije muszą być ostrożni. Może się okazać, że groźnych osadników zamienili na chciwych, pozbawionych skrupułów kupców. Zwłaszcza jeśli postanowią otworzyć więcej kopalń. Muszę dopilnować, by tak się nie stało. Zaskoczyła ją własna opiekuńczość. Przecież zjawiła się tutaj ledwie kilka tygodni temu. Czy ci ludzie tak bardzo ją oczarowali? Owszem, pomyślała. Czuję się, jakbym była wśród swoich. Ciągle zapominam, jak bardzo się od nich różnię. Chciałabym niemal zmniejszyć się o połowę i mieć skrzydła. Spojrzała ku koronom ogromnych drzew, ale pochwyciła jakiś odprysk myśli i szybko odwróciła głowę. Tam na górze ktoś był, chłopiec, niecierpliwie czekający na swój moment. Auraya zobaczyła dość myśli Siri, by wiedzieć, że przywódczyni Sije zaplanowała na zgromadzenie niespodziankę. Jakiś pokaz, myślała Auraya, coś, co według niej przekona Sije, by zgodzili się na przymierze. Oparła się pokusie, by zajrzeć do umysłu chłopca. Skoncentrowała się na Sije. Czas mijał. Jeden po drugim mówcy opuszczali swoje klany i wracali na poprzednie miejsca. Kiedy przyfrunął ostatni, Siri znowu stanęła na występie, a Sije się uciszyli. Mówcy przemawiali kolejno, przekazując opinie swoich klanów. Większość popierała sojusz, ale nie wszystkie. Każdy klan musi się zgodzić, oświadczyła Siri. A tak się nie stało. Zanim ogłoszę koniec tego zgromadzenia, proszę, byście mnie wysłuchali. Uważam, że niechęć, by otworzyć nasz kraj dla ziemiochodzących, spowodowana jest tym, że nie potrafimy z nimi walczyć. Czemu mamy ryzykować życie na wojnie, skoro nie potrafimy zranić naszych wrogów? Czemu wpuszczać na nasze ziemie ziemiochodzących, skoro nie potrafimy ich wypędzić, gdyby się okazało, że mają złe zamiary? Auraya przyglądała się mówcy ze zdziwieniem. Wiedziała, że Siri chce przymierza, ale te dwie kwestie raczej zniechęcą do niego Sije. Siri uniosła ręce. Możemy walczyć. Możemy się bronić. Jak? Zaraz wam pokażę. Spojrzała w górę, gdzie na drzewie czekał chłopiec, a potem w stronę skraju lasu. Skinęła głową. Ze swojej kryjówki na drzewie Trys słyszał głosy ludzi w dole, choć nie rozróżniał słów. Zrezygnował z prób zrozumienia i poszukał w tłumie Drili. Spostrzegł ją w końcu stojącą z rodzicami. Nie rozmawiał z nią od ponad tygodnia. Jej ojciec znał Trysa i kazał mu trzymać się z daleka od córki. Nie wyjdzie za chłopaka z innego klanu, oświadczył, a już na pewno nie za takiego z dziwacznymi pomysłami, który po całych dniach śni na jawie. Stać ją na kogoś lepszego. Kuzyni nie ukrywali, kto ujawnił wzajemną sympatię Drili i Trysa, ale mogli przecież kłamać, żeby go rozzłościć. Każdy, kto przyglądał się Drili i Trysowi w czasie Trej-Trej, musiał podejrzewać, że są sobie bliscy. W końcu latali razem przez większą część nocy. Popatrzył na swoją uprząż. Czy rodzice Drili zmienią zdanie na jego temat, jeśli skończy z wynalazkami i zacznie się zachowywać jak inni chłopcy Sije? Czy on sam zrezygnuje, jeśli będzie to jedyny sposób, by spotykać się z Drili? To pytanie nie dawało mu spokoju. Starał się wypchnąć je z myśli, ale wciąż powracało. Spojrzał na Drili. Była piękna i mądra. Z pewnością zrobiłby wszystko. Słysząc ponownie głos mówcy Siri, oderwał wzrok od dziewczyny. Siri patrzyła na niego, potem na Sie, pilnującego klatek bremów. Kiwnęła głową. To sygnał. Serce zabiło mu mocniej. Przeszukał wzrokiem teren, wypatrując ruchu. Tam. Zanurkował. Nie myślał o tłumie patrzących, a jedynie o małym zwierzątku, które dostrzegł na ziemi. Musiał się skupić. Uprząż była nowa i trochę sztywna. Miał tylko blask ognia, by wypatrzyć zwierzęta, a bremy były szybkie. Liście biły go po uszach. Rozłożył ramiona i wyfrunął z pomiędzy gałęzi. Wciągnął strzałkę do rurki, wymierzył i dmuchnął. Brem pisnął, gdy strzałka trafiła go w nogę. Utykając, biegł dalej, ale trucizna szybko go zabije. Trys wypatrzył drugiego brema i skręcił za nim, a strzałka tym razem wbiła się w sam środek grzbietu zwierzątka. Ogarnęło go poczucie triumfu. Machnął skrzydłami, by nabrać wysokości, i rozejrzał się za następnymi. Dwa wybiegły od drugiej strony płasku. Celując w pierwszego, chybił, ale drugiego trafił. Trys zawrócił, jeszcze raz wymierzył w pierwszego i dmuchnął. Jednak zwierzę skręciło w ostatniej chwili i strzałka niegroźnie odbiła się od skały. Brem zniknął między nogami patrzących Sie. Rozczarowany Trys znowu wzbił się wyżej. Zauważył, że ostatnie dwa bremy wybiegają na pustą przestrzeń i wykonał błyskawiczny zwrot. Pikując w ich stronę, mocniej ścisnął zaczepione na kciukach paski nowego urządzenia, które dodał do swojej uprzęży. Miał tylko kilka godzin, by nauczyć się go używać, a celować z niego było o wiele trudniej. Dwa bremy zatrzymały się na środku przestrzeni, widząc jedynie otaczających je Sie. Trys wymierzył, zgiął kciuki i poczuł, że odskoczyły sprężyny. Za późno sobie uświadomił, że niechcący zwolnił obie. Małe strzałki pomknęły do przodu. Jedna trafiła brema, druga przesunęła się po ziemi i wbiła w ścianę występu, z którą zaraz się zderzy. Wygiął grzbiet i poczuł, że skała muska jego biodro, gdy o włos uniknął kolizji. Ale ten manewr doprowadził do utraty wysokości i Trys musiał wylądować gwałtownie w sposób, który, miał nadzieję, wyglądał na zaplanowany. Sie milczeli. Dopiero po chwili ktoś w tłumie zaczął entuzjastycznie gwizdać, jak przy pokazach akrobatycznych w czasie Trej-Trej. Inni się przyłączyli, a Trys stał rozpromieniony, gdy entuzjazm ogarnął całą przestrzeń. Obejrzał się na mówcę Siri, uśmiechnęła się i z aprobatą pokiwała głową. Potem uniosła ręce i gwizdy zamilkły. Ludu gór, klany Sie. Wierzę, że wy, podobnie jak ja, potraficie dostrzec potencjał tego, co Trys nam dzisiaj pokazał. To, co zbudował, jest bronią, ale nie bronią dla ziemiochodzących, jaką odrzuciliśmy już dawno. To broń specjalnie dla nas. Jest nie tylko znakomitym narzędziem myśliwskim, ale czymś, co pozwoli nam walczyć dumnie i skutecznie, czy to w obronie własnej, czy naszych sprzymierzeńców. Za późno już, byśmy dyskutowali o możliwościach tej broni i o tym, jak może ona zmienić nasz pogląd na propozycję sojuszu z białymi. Proponuję, byśmy wrócili do tego za 7 dni, kiedy zbierzemy się znowu, by podjąć decyzję. Czy zgadzacie się na to? Sie krzykami wyrazili zgodę. Siri obejrzała się na innych mówców. Wszyscy przytakiwali. Tak więc się stanie. Zgromadzenie jest zakończone. Obyście bezpiecznie wrócili do domów. Wśród Sie wybuchły gorączkowe dyskusje. Trys spojrzał na kapłankę, nagle ciekaw, jaka będzie jej reakcja. Ona jednak patrzyła na Siri i w zadumie marszczyła czoło. Zaraz zresztą przestała, kiedy zagadnął ją któryś z mówców. Poczuł szarpnięcie za ramię. Odwrócił się i zobaczył wyszczerzonego Syreila. To było fantastyczne! Czemu nigdy nie przyłączasz się do zespołu akrobatycznego na Trade Ray?
Ja tego...
Ktoś go klepnął w plecy i uratował przed koniecznością udzielenia odpowiedzi.
Ciężkie to jest? A z czego zbudowane?
I nagle otoczył go tłumek Sije, którzy koniecznie chcieli obejrzeć uprząż. Ich pytania nie miały końca, często się powtarzały, ale zmusił się, by zostać i odpowiadać. Tu nie chodzi o pokaz, tłumaczył sobie. Muszę ich przekonać, żeby sami spróbowali. Ale marzył, żeby się stąd wymknąć i odnaleźć Drilli. Kiedy tylko w tłumie wokół niego powstawała szczelina, wypatrywał jej na próżno. Ona i jej rodzina odeszli.